przyszli na świat w sylwestrową noc i to tak, że Wojciech miał zapisany rok urodzenia 1856, a jego brat bliźniak Tadeusz już 1857. Jak to bywa z chłopcami, mieli w młodości sporo za uszami. Do rodzinnej legendy rodu Kossaków przeszedł żart, jaki zrobili swojej babci Anieli. Gdy bawili się w wojnę, strzelając z kijów, które udawały karabiny, to babcia zwykła mówić: uważajcie, dzieci, bo gdy Pan Bóg dopuści, to i z kija wypuści. Chłopcy zatem wydrążyli gruby kij i napchali do niego prochu. I gdy babcia zaczęła mówić swoje uważajcie, dzieci, to rozległ się gromki wystrzał. Starsza pani zemdlała, a ich matka Zofia z Gałczyńskich postawiła obu figlarzy do kąta. A była pani Zofia Juliuszowa Kossak osobą energiczną i zdecydowaną. Gdy Juliusz poprosił ją o rękę, nie wahała się zostać panią malarzową, choć nic nie wskazywało wtedy, że ów młodzieniec zapewni jej dostatnie i spokojne życie. Gdy pojawił się w gnieździe rodowym Gałczyńskich w Siąszycach, by zarobić nieco na malowaniu koni z tamtejszej stadniny, to dociekano jego rodzinnych koneksji. Juliusz dał słowo honoru, że jest szlachcicem herbu własnego Kos, a sygnetu nie nosi, bo co po tytule, gdy pusto w szkatule. Dawano potem w rodzinie odczuć pani Zofii, że popełniła coś na kształt mezaliansu. Zupełnie inaczej traktowano ją jednak w Paryżu, gdzie osiedli po ślubie. Tam poznali m.in. Adama Mickiewicza i Cypriana Kamila Norwida. Gdy wnuczka Zofii, Maria Pawlikowska-Jasnorzeska, zapytała ją o tego poetę, to odrzekła: a był taki ubogi poeta. Gdyśmy z dziadzią szli na spacer, to wychodząc z domu, zawsze zostawialiśmy dla niego obiad w kuchni. Ale to wcale nie oznaczało, że państwo Kossakowie wiedli dostatnie życie pozbawione materialnych trosk. Wręcz przeciwnie, gdy powrócili do Warszawy na 2 lata przed powstaniem styczniowym, to Juliusz musiał zabiegać nieraz o dopływ świeżej gotówki. Pisał do Władysława Bełzy: święta za plecami, wydatki na wszystkie boki, gdyby pan Władysław był grzeczny i pozyskał a konto tych 3 rysunków, 2 dziś wysłanych, 3 w sobotę, 50 zł odwrotną pocztą. Ale Zofia także szukała możliwości wzmocnienia domowych finansów. Wiedziała, że jako malarzowa musi wziąć sprawy w swoje ręce i to ona korespondowała z wydawcami tygodników, do których Juliusz malował ilustracje i zapewniała, że już ja biorę na siebie, że wyrysuję wszystko, co tylko pan chce. To Zofii zawdzięczał Juliusz możliwość spokojnego tworzenia, skupienia się na malarstwie. Gdy osiedli w Krakowie na Zwierzyńcu, w domu, który potem nazywano Kossakówką, to Zofia uczyniła z niego punkt zborny inteligencji Towarzystwa Krakowskiego, którego zazdrościł Juliuszowi nawet Jan Matejko, który twierdził, że stało się tak dzięki wysokiej kulturze wielkiej pani, jak nazywał Zofię. To zapewne były jej najszczęśliwsze lata, bowiem po śmierci męża musiała pożegnać się z rodzinnym gniazdem, które odkupiła od niej Maria z Kisielnickich Kossakowa. I odtąd była aż do śmierci bezdomna, pomieszkując po dworach i majątkach syna Tadeusza i swoich zięciów. Wtedy też dużej zmianie uległ jej charakter. Z pani prowadzącej dom otwarty stała się zgorzkniałą, wiecznie narzekającą kobietą. Dzisiaj powiedzielibyśmy, że popadała w stany depresyjne, ale wtedy mówiono o jej spazmach, palpitacjach i złych humorach. Jej wnuczka, Magdalena Samozwaniec, we wspomnieniach zanotowała, że Zofia zażyła na noc tubkę aspiryny. Skończyło się na silnym ataku serca i biedna babcia, która już w ogóle nie wstawała, musiała swój nędzny żywot ciągnąć jeszcze czas pewien. Nie jesteśmy dzisiaj w stanie rozstrzygnąć, czy wnuczka opisała prawdziwą próbę samobójczą babci, czy też zdarzenie wynikające ze starczej demencji. Zofia z Gałczyńskich Kossakowa przeżyła 90 lat i umarła we Lwowie. Chciała być pochowana przy mężu w Krakowie, jednak nikogo z rodziny nie było stać na sprowadzenie jej do Małopolski.